To stworzenie jest zarazem piękne i straszne, budzące zachwyt i zarazem przerażenie. Nieposkromione w swoim żywiole dzikości i zarazem bardzo nieuchwytne, tajemnicze i delikatne. Tak o tym stworzeniu z jednej strony mówi starożytność, widząc w nim stworzenie, tajemnicze zwierzę, bardzo dzikie i agresywne, i średniowiecze, które widzi w nim symbol czystości, delikatności i tajemniczości. Mowa o jednorożcu, jednym z najczęściej przedstawianych symbolicznych, mitologicznych zwierząt w ikonografii. W ikonografii zarówno świeckiej, jak i religijnej. Starożytność będzie mówiła o jednorożcu, że było to zwierzę wielkości konia, z nogami słonia, z ogonem dzika i posiadającym jeden potężny róg. Było bardzo agresywne i nienawidziło ludzi. Kiedy tylko zobaczyło człowieka, to z całą szybkością biegło w jego stronę, przebijał jednorożec człowieka tym swoim rogiem i go zabijał, żeby go pożreć. Tak w starożytnych tekstach możemy przeczytać o jednorożcach. Choć mamy raczej zupełnie inne bajkowe wyobrażenia na temat tego zwierzęcia. W dużej mierze dlatego, że zupełnie inaczej o jednorożcach opowiada średniowiecze. Średniowiecze nie będzie mówiło, że to nie jest dzikie zwierzę i agresywne, ale znajdzie taki nowy sposób, czy nowy temat, żeby powiedzieć też o łagodności tego zwierzęcia. Myśliwi mieli dowiedzieć się o zwyczajach jednorożca i znaleźć sposób na to, jak można go upolować. Kiedy w normalnych warunkach jednorożce biegają, były tak silne, tak dzikie, że nie było możliwości, żeby go upolować. Ale był jeden sposób, żeby to zwierzę całkowicie złagodniało. Na widok dziewicy to zwierzę stawało się tak łagodne i potulne, że kładło głowę na łonie dziewicy i zasypiało spokojnym snem. I wtedy można było upolować jednorożca. Tu też myśliwi, tak równe średniowieczne księgi zapewniają, wiedząc, gdzie mieszkają jednorożce, zabierali myśliwi na polowanie kobiety, dziewice, i wtedy udawało się im upolować te jednorożce. Stąd też w ogóle w sztuce pojawi się taki motyw przedstawiania kobiety czy dziewczyny z jednorożcem, albo właśnie polowanie na jednorożca z dziewicą. Będą tego rodzaju obrazy przedstawiane. Istnieje taki przepiękny cykl 6 gobelinów z Flandrii z XV wieku, który przedstawia alegorię wszystkich zmysłów. I właśnie równocześnie niektórzy mówią, że ta alegoria zmysłów jest też alegorią polowania na jednorożce, gdzie na każdym z gobelinów znajduje się jakby kolejny etap tego polowania, jak to owa dziewica najpierw przez słuch próbuje jednorożca zwabić pięknem muzyki, śpiewu. Następnie przez wzrok, gdzie pokazuje jednorożcowi w odbiciu, w lusterku jego wygląd. A w końcu jest ten moment, że przez dotyk, kiedy ten jednorożec składzie głowę na jej łonie, ona go przytula, głaszcze i w końcu w takim triumfalnym geście chwyta ten jeden róg, trzymając, jakby mając nad nim władzę. W ten sposób też sztuka średniowieczna przedstawiała bardzo ciekawy motyw władzy kobiety nad mężczyzną. Jednorożec miał symbolizować właśnie to, że wobec uroków kobiety, wobec jej wdzięku, mężczyzna jest bezradny. Tak jak ten jednorożec w pewnym momencie będzie potulny, będzie jak sługa, zostanie zdobyty. Ale ten motyw, i tu dochodzimy do spraw duchowych, został również wykorzystany w sztuce religijnej. Przede wszystkim w ikonografii przedstawiającej zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny. Było to przedstawienie bardzo ciekawe, pokazujące ogród, w którym przebywa Maryja. Wszystkie kwiaty tego ogrodu miały symbolizować jej cnoty. I na łonie dziewicy Maryi właśnie ma głowę położony jednorożec, co oczywiście z jednej strony symbolizuje bezpośrednio prawdę o dziewiczym, o tym, że Maryja jest dziewicą przed, w trakcie i po urodzeniu, ale równocześnie ten jednorożec jest symbolem Chrystusa. I nagle do tego ogrodu wchodzi myśliwy, anioł Gabriel. Towarzyszą mu cztery myśliwskie psy, symbolizujące cnoty miłosierdzia, sprawiedliwości, prawdy i pokoju, i z myśliwym rogiem anioł Gabriel wygrywa melodię, która ma obwieścić Maryi, że zostanie matką Bożego Syna. Ale ciekawe jest w tym przedstawieniu to, że towarzyszy mu taka bardzo nieortodoksyjna teologia, mianowicie, że Chrystus, ten jednorożec, ukrywa się przy Maryi przed poczęciem. Nie chce przyjść na świat i musi być przez tego myśliwego anioła Gabriela niejako pochwycony. I wtedy, kiedy będzie przez niego upolowany, to upolowanie będzie momentem sprowadzenia Boga na ziemię w łono Maryi. I pojawi się tam też taki koncept teologiczny, który wywodzi się już od świętego Augustyna, ale potem będzie w średniowieczu bardzo popularny, poczęcia przez ucho. Poczęcia przez ucho, że Maryja miała począć Boże Słowo przez to, że je usłyszała, i to poczęcie dokonało się przez ucho, bo Słowo wpadło do jej łona i począł się Boży Syn w jej łonie. W przeciwieństwie do Ewy, która słuchała słów szatana i poczęła śmierć, tak Maryja słuchała Boga i poczęła Boże Słowo w swoim łonie. Z racji tego, że ten koncept teologiczny jeden i drugi, to znaczy ten, że Chrystus Pan opierał się z przyjściem na świat i tego poczęcia przez ucho, był dość kontrowersyjny, to w czasie Soboru Trydenckiego ojcowie soborowi zabronili przedstawiać w ten sposób scenę zwiastowania. To też od XVI wieku już tego rodzaju przedstawień nie znajdujemy w sztuce. Zostały zabronione. Zresztą ten sposób przedstawienia poczęcia przez ucho jeszcze przez jakiś czas był u franciszkanów niedaleko, a potem został zamalowany po Soborze Trydenckim, żeby nie przedstawiać w nieortodoksyjny sposób tej sceny. Ale ten symbol Chrystusa jako jednorożca będzie obecny w teologii ojców Kościoła, także u świętego Ambrożego, gdzie będzie mowa, że to brutalne pojęcie Chrystusa przez Żydów w ogrodzie oliwnym jest podobne do tego, w jaki brutalny sposób myśliwi próbowali pojmać jednorożce. Orygenes będzie mówił, że jednorożec w odniesieniu do Chrystusa oznacza jeden róg, jedno królestwo, które Chrystus buduje na tym świecie. Czy będzie on nawiązywali do samego słowa monoceros, jednorożec, i monogenes, jednorodzony Boży Syn. Więc ten motyw Chrystusa jako jednorożca będzie także w teologii obecny. Czego możemy się dzisiaj nauczyć od jednorożca? Może po pierwsze, panowie, pamiętajcie o tym, tego nas uczy jednorożec, że wobec uroków kobiety jesteśmy bezradni i trzeba być tutaj bardzo ostrożni. Ale najważniejsza nauka jest taka, że jednorożec zawsze idzie tam, gdzie jest czystość, gdzie jest dziewictwo. Przede wszystkim czystość serca. Chrystus Pan przychodzi do czystych serc, tak jak jednorożec szukał piękna dziewiczej, czystej miłości. Niech dzisiaj nasze serca będą jak najpiękniejsze, jak najczystsze. Dbajmy dzisiaj o czystość serc, żeby Chrystus Pan, którego przyjmiemy w komunii, był jak najbliżej tych serc przez cały dzień, żebyśmy tej Jego obecności nie stracili przez grzech. Amen.